Witam w audycji, gdzie nogi poniosą, jak co sobotę o godzinie 18, przynajmniej w tym sezonie, w Radiu UWM FM. Ze mną, drodzy Państwo, Ewa Głowacka.
Cześć wszystkim.
W związku z czym będziemy opowiadać o naszej wycieczce. Powiedziałbym, że kolejnej, ale już o niej opowiadaliśmy. Jakiś czas temu zaczęliśmy naszą opowieść o Filipinach. No i gdyby nie to, że jeszcze postanowiliśmy polecieć na Palawan, no to już byśmy Państwu nie mieli o czym opowiadać, ale myślę, że o tej wyspie warto. Wyspa, która troszeczkę stara się być inna niż reszta wysp filipińskich. O tym, czy to się udaje, zaraz Wam powiemy. No i cóż, wyspa bardzo podłużna, w zasadzie z południa na północ, jedna droga. Bardzo dobra droga, to trzeba powiedzieć, prowadzi. W związku z czym, drodzy Państwo, tam oczywiście też wynajęliśmy skuter. Wynajęliśmy go w Puerto Princesa, czyli no, miejscowości położonej mniej więcej na środku wyspy. Takie stawialiśmy przed sobą pytanie, czy jedziemy na południe wyspy, na Boracay, czy na północ wyspy, czyli na El Nido. To są takie dwie miejscowości turystyczne, dwa skraje wyspy, gdzie duża część tego ruchu turystycznego jak najbardziej się odbywa. Ale najpierw, drodzy Państwo, inna atrakcja, taka typowa dla tego regionu, która no chyba bardzo Ci się podobała, chyba bardziej niż mi. Jakaż to była atrakcja?
Podziemna rzeka. Tak, czyli jeden z siedmiu cudów natury. Ale zanim dojechaliśmy do tej rzeki, bo to była wycieczka zorganizowana, zostaliśmy odebrani z hotelu. Później jeszcze parę osób innych się dosiadło, w tym oczywiście jakby inaczej Polacy. Także spotkaliśmy naszych rodaków, byli też Litwini, Japonka i jeszcze lokalni.
Faktycznie, był jeszcze Polak z Wielkiej Brytanii z Filipinką.
Dokładnie. No i pierwszy przystanek, taki na wyprostowanie nóg, zwłaszcza tutaj dla Emila, bardzo potrzebny, był w pięknym miejscu z punktem widokowym właśnie na zatoczkę, na góry.
Tak, bo trzeba Wam wiedzieć, że samochody, tak jak samoloty na Filipinach, są robione pod Filipińczyków. No niby nic dziwnego, ale no moje nogi, mimo że nie jestem jakoś specjalnie wysoki, bardzo mocno tam cierpiały w tych środkach transportu.
Mieliśmy tam 15 minut przerwy, więc można było sobie kupić kokosa też za jakieś, nie wiem, 3 złote?
Tak, chyba
taki
tak.
Kokos. Naprawdę olbrzymi. Po tej przerwie pojechaliśmy na pierwszą atrakcję. To jeszcze nie było ta docelowa atrakcja i nie było w pakiecie. Był to zjazd tyrolką.
Tak.
Nad oceanem, na półwysepkę, można
tak
powiedzieć,
półwysep,
w zależności pewnie od przypływu, wyspę albo półwyspę.
Alternatywnie można było też skorzystać z rejsów wzdłuż lasów namorzynowych, więc dosyć ważnych dla no, jakby ochrony zarówno bioróżnorodności, jak i w ogóle ochrony terenów tych takich przyoceanicznych. My wykorzystaliśmy alternatywę trzecią, czyli po prostu pospacerowaliśmy sobie, czekając na ten moment, kiedy przewodniczka pójdzie i wszystkie ogarnie pozwolenia, bilety na wstęp, bo no troszeczkę to zwykle trwa, więc tam jest może godzinka, może półtorej na to, żeby to zrobić. No i poszliśmy też w kierunku właśnie tego miejsca, gdzie chociażby po tej Tyrolce zjeżdżają. No można powiedzieć, że poczuliśmy się tam jak najbardziej rajsko, tak?
Tak, zdecydowanie. No zdjęcia jak zwykle no, nie są w stanie oddać tego, jak tam było pięknie i to był dobry wybór, że poszliśmy tam właśnie jednak pospacerować, bo te zakątki, no góry, palmy, skały, ocean w wielu barwach. No, no nie da się tego opisać, no dlatego zawsze polecamy wejść na stronę Torbacze. Tam są zdjęcia z naszych wyjazdów i tam spędziliśmy bardzo miło czas. A potem pojechaliśmy na obiad, który
na
był
lunch.
Na lunch, który był w cenie biletu. Jakie wrażenia z lunchu?
No to tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o dania takie typowo filipińskie, to oczywiście spróbowałem ich, natomiast nie porwały mnie absolutnie, raczej te takie bardziej międzynarodowe, albo takie, które w zasadzie da się zrobić wszędzie, czyli jakaś, cytując Joeya z Przyjaciół, smażenina z serem. Wszystko to, co smażone, po prostu jakiś smak miało, natomiast te ich typowe dania, no, nie smakowały jakoś bardzo, ale naprawdę, na pewno tam jest tyle potraw, że coś dla siebie znajdziecie, czy na słodko, czy na słono. To, że
tak,
my narzekamy,
na
nie jest źle.
Na słodko to na pewno, to jestem pewna, bo tam jest wszystko tłuste i słodkie. Nawet do picia były takie sztuczne.
Lemoniady
niby, no ale to smakowało jak takie orężady z lat 90. takie bardzo mocno chemiczno-cukrowe. No ale dobrze, po obiedzie w formie właśnie tego bufetu szwedzkiego w końcu ruszyliśmy na łodzie.
Z tym, że to jeszcze nie ta łódź właściwa. Najpierw trzeba przepłynąć 4 kilometry do miejsca, gdzie trzeba troszeczkę przejść. Oczywiście bierzemy kamizelkę, bierzemy kask i dopiero idziemy do łodzi. Tu już łodzi wiosłowej. Najpierw dostajemy jeszcze audio guide'a.
W języku angielskim słuchaliśmy opowieści właśnie, gdzie się znajdujemy, co widzimy i wtedy przewodnik
pokazywał latarką
i cieniem swojego palca pokazywał zgodnie z tym, co przewodnik nam do słuchawki mówił, bo trzeba w tych jaskiniach zachować ciszę, tak? Bo tam były tysiące nietoperzy, które właśnie, jakby nie patrzeć, turyści zaburzają ten spokój, tak? Więc tu był mały niedosyt, bo ta podziemna rzeka ma kilkanaście kilometrów.
Tak, łącznie wszystkich korytarzy, a udostępnione dla turystów jest jakieś dwa. Już nawiązując do tego, co powiedziałaś, że trzeba być cicho, jest na to jeszcze jeden powód. Właśnie nietoperze. Otwieranie ust i podnoszenie głowy do góry w kombinacji z ilością guano tworzoną przez dziesiątki tysięcy nietoperzy, to nie jest dobry pomysł. To niedobra jest, drodzy Państwo, także zachowajmy pytania na później. Można na pewno zapytać.
Dokładnie. No i pan też takie spostrzeżenie, że jeżeli coś kapie zimnego, to po prostu woda skapuje ze skał. Jeżeli coś ciepłego, to jest coś innego. No ale same skały, naprawdę rzeczywiście unikat na skalę światową. W wielu jaskiniach byliśmy i rzeczywiście można by powiedzieć o kolejna jaskinia, ale no tutaj te formacje
wielka,
skalne. No,
wysoka.
Raz,
65 metrów, tak przynajmniej było mówione. Przynajmniej na tej trasie, którą się przemieszczaliśmy, bo jest jeszcze wyższe miejsce.
Dokładnie, więc no to naprawdę robi wrażenie. No i barwy, tak, bo były białe nacieki, które znamy tutaj choćby z europejskich jaskiń, ale także te
żółte, takie żółte, pomarańczowe, czarne. Tak, tak, bardzo dziwne.
Tak, była nawet z buzią Jezusa skała, także naprawdę jest co zwiedzać, no dla fanów różnego rodzaju skałek, kamieni jak najbardziej polecam.
Tutaj mówisz z buzią Jezusa, to oczywiście tak jak, drodzy Państwo, jest z chmurami, tak? Możemy tam w nim wszystko w nich zobaczyć.
Ale rzeczywiście tam nawet ja dostrzegałam, tak? Był fragment jak Maria z Jezusem.
Tak, święta rodzina.
Tak, jak się patrzy na skałę, można widzieć, to można nie, ale już na cieniu rzeczywiście tak to wygląda. No ale mówię, no ten audioprzewodnik jest bardzo dobrze zrobiony i rzeczywiście jest dość ciekawy, jest taka relaksująca muzyka, więc też tak pozwoliło to zrelaksować się podczas tego zwiedzania. Myślę, że to bardzo dobrze jest wszystko zorganizowane.
Po wyjściu można się jeszcze poprzechadzać, porobić sobie oczywiście zdjęcia. Niekoniecznie bawić się z małpami, ale małpy jak najbardziej można tam zobaczyć. Aczkolwiek to nie są jeszcze te małpy tajskie, zdaje się, które tam kradną telefony, kradną okulary i czekają, co im dasz w zamian. Natomiast wszystko, co jest szeleszczące, jak najbardziej, więc tutaj był zakaz brania jakikolwiek rzeczy, reklamówek i
jedzenia
wszystkiego takiego.
I wszystkiego, tak. Jeszcze nie są tak wytresowane, na całe szczęście, no, ale już pani ostrzegała, że mogą być agresywne, mogą próbować tutaj coś wyszarpywać. My, jak byliśmy, to one przeszły po prostu, jakoś tam nie zwracały za bardzo uwagi. My też ich nie zaczepiliśmy, także całe szczęście. No, mam nadzieję, że tak pozostanie.
Po kolejnych paru godzinach jazdy, no bo to jest 70 km od Puerto Princesa, no a niestety jedzie się w górach. Wróciliśmy, przeszliśmy się jeszcze na deptak tuż przy oceanie, położony właśnie w Puerto Princesa. Tam oczywiście oprócz wszelkiego rodzaju pierdółek, które można kupić jako pamiątki, można było też pojeździć rowerem i naprawdę tak zdezelowanym rowerem. To ja chyba jeszcze nigdy nie jeździłem. Bałem się, że przy mocniejszym depnięciu po prostu te korby się urwą, w związku z czym tylko leciutko naciskałem, ale przynajmniej się udało pojeździć w kolejnym kraju rowerem.
Dokładnie, tak. No i też się udało coś, co w sumie od paru dni tam próbowałam odhaczyć, czyli wizyta u fryzjera. No niestety pływanie w oceanie, spędzanie tyle czasu na słońcu, w słonej wodzie, no nie jest dobre ani dla skóry, ani dla włosów. Żal było nie skorzystać, jeżeli fryzjer kosztuje z umyciem i obcięciem 16 zł. A tych fryzjerów też jest mnóstwo.
Cała masa. No,
jak coś nie jest sklepem, to jest tam na pewno fryzjer albo chociaż barber. Także naprawdę nie ma się co przyjmować, że o, jedziemy na koniec świata. No, spokojnie, możemy iść do fryzjera, możemy iść na pedikur, na manikur.
I to, drodzy Państwo, nie jest tylko dla turystów, tak? Mimo tej biedy jednak panującej na Filipinach, to oni lubią o siebie dbać. Jeżeli faktycznie nie wchodziliśmy w jakieś slumsy, no to ci ludzie naprawdę wyglądali na zadbanych. Oni lubią, zdaje się, dobrze wyglądać, tak jak zwłaszcza jeżeli byliśmy gdzieś w okolicy kościoła, to jest też motyw pewnie troszeczkę znany w Polsce, kiedy te wszystkie, no głównie starsze panie są tak, że tak powiem, dobrze zrobione. No dbają o siebie Filipinki jak tylko mogą, mimo tych warunków. Więc tyle Puerto Princesa. I drodzy Państwo, później z tych dwóch miejsc, Boracay i El Nido, wybraliśmy jednak El Nido, gdzie takimi sztandarowymi produktami są tury, tak zwane tury od A do D. Każdy, no, zawiera nieco inne atrakcje, aczkolwiek to jest jest tak zwany island hopping. Dostajemy łódkę z przewodnikiem, ze wszystkim i płyniemy tą łódką w różne miejsca. I właśnie w zależności od tego, który wybierzemy, to płyniemy w troszeczkę bardziej spokojne, gdzie jest mniej turystów, w takie najważniejsze atrakcje. No my wybraliśmy właśnie te najważniejsze, Tour A, który no też polecali w zasadzie wszyscy.
Tak, jak na jak pierwszy raz ktoś leci, jest na Filipinach, to właśnie najlepiej od tego zacząć. No ale sam transport z Puerto Princesa zajął nam cały dzień.
Mieliśmy parę opcji, bo wcześniej, jak sprawdzałem, to pomyślałem, że można w sumie ominąć nocek i pojechać nocnym autobusem. I powiem szczerze, teraz się zastanawiam, czy nie byłaby to dobra opcja, ale oczywiście lepiej jest nie polegać na zwodniczym transporcie zbiorowym, a pojechać samemu. No i czym oczywiście można pojechać? No jak nie skuterem. A musicie wiedzieć, że dojazd do El Nido z Puerto Princesa to jest 275 km w jedną stronę. W związku z czym tyle mniej więcej jechaliśmy i faktycznie jechaliśmy tam skuterem cały dzień, gdzie jeszcze oczywiście mieliśmy bagaże podczas tych naszych innych eskapad z skuterami. Nasze bagaże były spokojnie w hotelu. Tutaj mieliśmy oczywiście no nieduży bagaż. Właśnie chyba o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że biorąc pod uwagę to, że linie lotnicze Cebu Pacific pozwalają na posiadanie 7 kg tylko bagażu, no to drodzy Państwo, tak mniej więcej jechaliśmy. Tak na dwa tygodnie mieliśmy no 14 mniej więcej kilogramów bagażu. No troszeczkę więcej na powrocie, tutaj nadużyliśmy ich cierpliwości, no ale w sumie oni nam opóźnili samolot i to nie jeden w sumie, więc nie czuliśmy się zobowiązani.
Nikt tego nie sprawdzał, nie ważył.
Tak, nie sprawdzali.
Kilogram w to, w tamto, myślę, że nie zrobił różnicy.
No i jechaliśmy właśnie skuterem przez te no 6-7 godzin, z czego niestety to 30 kilometrów padał deszcz. No i o ile jeszcze początkowo się zatrzymywaliśmy, czekaliśmy aż przejdzie, bo to były takie naprawdę bardzo szybkie, 20 minut powiedzmy i ten deszcz przechodził, o tyle gdzieś od połowy on już nie przechodził, w związku z czym już po prostu jechaliśmy w tym deszczu. Na szczęście przed samym El Nido już przestało padać, ale no co się namokliśmy, to nasze. Niestety prognozy wskazywały, że następnego dnia, kiedy właśnie będziemy korzystali z tego island hoppingu, też będzie padać. No i tak to było. Na ostatniej stacji, że tak powiem, tego turu, który zwiedzaliśmy, Wyspa Siedmiu Komandosów, czy też Zatoka, plaża Siedmiu Komandosów, no niestety, po prostu wysiedliśmy, mieliśmy tam jakieś 45 minut, godzinę, no i całe w deszczu, prawda?
Tak, no ale żeby nie było tak pesymistycznie, podczas podróży właśnie tym skuterem, dzięki temu, że był deszcz, trafiliśmy na przydrożną knajpkę, która wyglądała naprawdę niepozornie, bo tak jak dużo rzeczy w Filipinach, to jest coś zbite z desek, nie wiadomo co to jest. Się okazało, że to jest knajpka z przepięknym widokiem.
Te atrakcje przy okazji, to właśnie jest coś, co dobrze, że się wydarza.
Tak, no ale zanim ten tur, wieczór też zdążyliśmy, że tak powiem, na końcówkę zachodu słońca, na El Nido i rzeczywiście to prawda, co czytaliśmy w internecie, że to takie trochę Mielno.
Połączenie Mielna i Karpacza, dlatego że no mimo, że to jest nad wodą, to jednak ten górski charakter, wszędzie dookoła są, no może nie wysokie, ale góry, sprawia, że to jest wszystko tak taka ulicówka, bo tylko tyle się da w dolinach.
Widać, że to takie turystyczne miejsce. Już tu błyska, tu już tutaj kolorowe światełka, tu jakaś muzyczka.
Tak, przeszliśmy się też tym deptaku. No, to nie jest to, co oczekujemy. A więc island hopping, gdzie po prostu pływa się łódką od wysepki do wysepki, od plaży do plaży. Wszędzie, drodzy Państwo, ceny takie same, naprawdę nieważne, gdzie kupicie. Początkowo myślałem, że będzie troszeczkę trudniej to znaleźć. Już jechaliśmy tym skuterem, przejeżdżaliśmy trochę przez El Nido i mówię, już zerkaj Ewa, gdzie tutaj można to kupić? Później się okazało, że po prostu co
wszędzie.
10 metrów. Tak.
Wszędzie.
I ceny na szczęście te same, więc w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, to też takie zrządzenie losu jakieś, bo dojechaliśmy w zasadzie do końca, już dalej nie było drogi, byliśmy przy plaży i dopiero zaczęliśmy szukać hotelu. No i był w zasadzie, nie wiem, 50 metrów od nas. I to też w całkiem niezłej cenie, to było jakieś, nie wiem, 110 zł chyba za noc. No i cóż podczas tego turu? Co ci się podobało, co ci się nie podobało?
No to może na razie powiedzmy, co w ogóle tam było. Tak, zaczęliśmy tur od sekretnej laguny.
Nie, zaczęliśmy od wielkiej laguny, gdzie pływa się
ale nie
kajakami.
Zaczęliśmy od niej. Mieliśmy od niej zacząć, ale od niej nie zaczęliśmy, więc zaczęliśmy od sekretnej laguny. To jest wejście przez małą szczelinę w skałach, no ale tak jak można się łatwo domyśleć, po tak dużej ilości turystów, no ta laguna nie jest sekretna, ale rzeczywiście robi to wrażenie, bo wchodzi się przez skały i dookoła jesteśmy otoczeni skałami. Przewodnik mówi, że nie można się wspinać niestety, także chwilę pobyliśmy.
Obok plaża.
Tak, ewentualnie posnurkować, chociaż tam akurat nie było czasu, pojechaliśmy w kolejne miejsce, gdzie mogliśmy posnurkować, czy jedna z moich ulubionych aktywności na wyjazdach. No, ale niestety, te wspaniałe miejsce, tak bardzo polecane właśnie do snurkowania, to rzeczywiście rafa robiła wrażenie, ale meduzy, jak i plankton. Ta jazda nie była przyjemna, tak. Po której jeszcze do tej pory mamy ślady.
Tak, drodzy Państwo, to jest mniej więcej tak jak pewnie pływanie w przekwitającej wodzie, tak? Nie wiem, czy drodzy Państwo mieliście kiedyś tą super przyjemność wejść do wody, która przekwita, czy też w momencie, kiedy są jakieś sinice. Tak mniej więcej to wyglądało. No, takie małe czerwone kropki zostały swędzące w tamtym momencie, później już zdecydowanie mniej. Natomiast no, to troszeczkę nam zepsuło te wrażenia z tego El Nido, bo później jeszcze w jednym miejscu też poszliśmy snurkować, inne rzeczy były do oglądania i niestety tam jeszcze bardziej było tego planktonu,
tak,
tych meduz.
Tam już były małe meduzy, przezroczyste, jak się łatwo domyśleć, no w wodzie niemalże niewidoczne. Bardzo łatwo było w nie wpłynąć. Powiem szczerze, że te wszystkie nemaliny i te pozaturystyczne miejsca, gdzie snurkowaliśmy, były dużo, dużo lepsze.
Tak, także drodzy Państwo, w skali od 1 do, nie wiem, 6, to nie dalibyśmy chyba nawet 5 temu pakietowi w El Nido, mimo że tam też był lunch jakiś i to na łódce.
Myślę 4,5.
Tak.
Tak, no i ostatecznie dojechaliśmy do tych kajaków.
Tak, drodzy Państwo, i to chyba była ta najlepsza atrakcja. Faktycznie początkowo nie mogliśmy wejść na kajaki, bo nie było kajaków. W pierwszej kolejności tam popłynęliśmy, ale tych łódek, które robią te tury, jest tyle, że po prostu no, nie starczyło kajaków, więc gdy wracaliśmy, było już ich więcej. No i faktycznie popływanie w tej wielkiej lagunie, tam jest nawet miejsce takie wypłysienie, gdzie można wyjść, porobić zdjęcia. Można się oczywiście wykąpać, można pływać gdzieś tam meandrami pomiędzy skałami, bo takie miejsca też są. No to naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo fajne miejsce.
Tak, no i jak zwykle na takich wyjazdach nie do czas. Przewodnik mówi, macie godzinę, ja mam wrażenie, że minęło 5 minut i już trzeba się zbierać. No ale no niestety, no jak się jest 2 tygodnie, to trzeba jakoś to wszystko upchać. Coraz bardziej rozumiem ludzi wyjeżdżających na parę miesięcy właśnie do takich krajów jak Filipiny czy Tajlandia, no bo ogrom atrakcji i rzeczy, które można tam robić i widoków, które można oglądać jest
i
tak
w miarę
duma.
Tanio, jak
i
już się doleci.
Tanio, tak. Tu największy koszt to jest, że tak powiem, lot. Reszta tutaj dla nas, Europejczyków, no to naprawdę te ceny są śmieszne. No cóż, no,
tęsknisz.
No tęsknię troszkę, no nie powiem, że nie, no.
W zasadzie wszystko wam powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o Filipiny akurat. Myślę, że w kolejnym wejściu jeszcze troszeczkę opowiemy o tym Dubaju, bo no byliśmy tam zbyt krótko, żeby robić na to oddzielną audycję, ale, drodzy Państwo, jeszcze tutaj w tym wejściu właśnie troszeczkę opowiem o kosztach. Co prawda jeszcze nie policzyłem całości. Myślę, że tu jakaś errata trafi do was, jak już wszystkie dokładnie policzę, ale tak już na pierwszy rzut oka niektóre koszty można wskazać. I tak jak mówiłem wam, noclegi, to mniej więcej no, za ten tydzień w Dumaguete to było jakieś 450 zł, plus każdy kolejny nocleg to między 55 zł a 110. To jest mniej więcej każdy nocleg, który mieliśmy, to tyle, tak? Za 2 osoby oczywiście. No jeżeli chodzi o standard, to były różne, gdzieś tam oczywiście karaluchy się zdarzają, no bo niestety, no to są Filipiny.
Tak, ale raczej trudno, takie, które tak. Po prostu gdzieś wbiegły i były, tak, a nie, że one wychodziły notorycznie.
Tak, także nie było tak źle. No i te koszty lotów, drodzy Państwo, no bo no ja już to kupiłem wcześniej oczywiście. Loty na same Filipiny z tą przesiadką to było jakieś 2600 mniej więcej od osoby. No w tym momencie to jest cena dobra, tak? Może nie super dobra, ale dobra. No i te loty na miejscu to są takie, te linie Cebu Pacific, to jest taki, wiecie, Ryanair Wizzair czy coś takiego lokalny. No i to tam się płaci też mniej więcej między 120 a 180, chyba tak mniej więcej płaciliśmy za osobę. Więc za te przeloty było ich całkiem sporo, no bo musieliśmy z Manili do Dumaguete, z Dumaguete przez Cebu na Palawan i z Palawanu z powrotem do Manili. No i za te w sumie łącznie 6 lotów, tak, wyszło, że to było jakieś chyba 1600-1700 zł. Jeżeli chcecie lecieć, to musicie się liczyć też z tymi kosztami, chyba że chcecie zostać na wyspie Luzon. I naprawdę gwarantujemy wam, że i tam znajdziecie na tydzień, na dwa naprawdę atrakcje. Tam są pola ryżowe, tak, jest wulkan Tal. No i jeżeli chodzi o te jakieś koszty przeżycia, no to poza 7 7 tysiącami wydanymi na loty, nie sądzę, żeby drugie 7, żebyśmy wydali na resztę. Gdzie tutaj, wracając do tej twojej kochanej Barcelony, na tydzień w Barcelonie, tylko tu razem z lotami, wydaliśmy chyba 6 tysięcy. Dodatkowo to było podczas pandemii. Ale, drodzy państwo, ten koszt w zasadzie jest nieporównywalnie mniejszy, tak? No, nawet mimo inflacji, mimo tego, że jest po prostu drożej wszędzie, tak? Na Filipinach też. Więc jest to dobry kierunek, wydaje mi się, dla ludzi, którzy no, chcą troszeczkę tanio pożyć, ale tak jak ty powiedziałaś, no lepiej dłużej.
Tak, i tutaj dobra wiadomość dla osób pracujących zdalnie. Filipiny mają bardzo dobre przepisy dla osób, które chcą pracować zdalnie, więc warto sobie zrobić nawet takie kilkumiesięczne wakacje i jeszcze chcą właśnie te przepisy troszkę bardziej przyjazne zrobić. Także jeżeli się zastanawiacie, gdzie by tu wyjechać pracując zdalnie, to Filipiny jak najbardziej mogę polecić.
No i cóż, drodzy państwo, to tyle, jeżeli chodzi o Filipiny. O Mauritiusie udało nam się powiedzieć w dwóch audycjach, o Filipinach nie. Jakie masz odczucia w związku z tym?
Po prostu za mało mówiliśmy o Mauritiusie. Tam po prostu była chilluwa.
Dużo więcej się przemieszczaliśmy. Było to dużo bardziej inne od tego, co możemy spotkać w Europie, niż to, z czym spotkaliśmy się na Mauritiusie. I dlatego myślę, że o tym opowiadaliśmy również troszeczkę więcej.
Prawda, tak.
Ale, drodzy państwo, wracając do bardzo cywilizowanych krajów, no bo wspominaliśmy wam, że polecieliśmy przez Dubaj. Po pierwsze, czystość. Jeszcze w kontraście do Filipin.
Tak, bogactwo i czystość.
Niesamowicie zadbane miasto. Oczywiście nie byliśmy wszędzie, natomiast nawet w momencie, kiedy byliśmy na tym Targu Złota, tam, no to to wyglądało na zadbane miejsce.
Tak, zdecydowanie. No, jest to, no jakby nie patrzeć, miasto, które zostało niedawno zbudowane, więc nic dziwnego, że jest nowoczesne. No tu na Filipinach duży problem jest też raz, że bieda, a dwa, te warunki naturalne, czyli trzęsienia ziemi. To jest co chwilę niszczone. I moje spostrzeżenie na temat Dubaju to jest to, że oprócz tej czystości, która tak się wyrzuca w oczy, to bezpieczeństwo. Że w sensie jest tak bardzo spokojnie, tak jak myślałam, że to jest takie duże miasto, te budynki są takie ogromne, jest cicho.
Tak, mało ludzi w ogóle. Co prawda początkowo myślałem, że to jest wynik tego, że my tam byliśmy po prostu w pełnym słońcu i no ci ludzie są wtedy pochowani. Ale byliśmy wracając tam w nocy i też ludzi nie było jakoś bardzo dużo.
Było ich troszkę więcej niż w ciągu dnia, ale nadal było spokojnie. Nie czułam się, że jestem w jakimś dużym mieście, mimo że to jest, jakby nie patrzeć, bardzo duże miasto. Nie ma korków, nie ma takiego hałasu, które właśnie, po raz kolejny, kontrast do Filipin, gdzie wszyscy trąbią na każdą okazję. Trąbienie może znaczyć wszystko i nic. Tak tutaj właśnie wszyscy cichutko, niespiesznie.
Mhm, tak, takie odnieśliśmy wrażenie. Nie nastawialiśmy się jakoś specjalnie na ten Dubaj, natomiast on też na nas zrobił wrażenie lepsze, niż się spodziewaliśmy. Podobnie jak Manila. No może nie podobnie jak Cebu, bo jednak Cebu zrobił na nas takie złe wrażenie, jak się spodziewaliśmy. Jest fajnie, jest czysto, ludzie też są pomocni. No i tutaj jeszcze w kwestii troszeczkę kosztów. Bilet na metro na cały dzień kosztuje 20 dirhamów, czyli to jest mniej więcej 20 zł. Tak, i ta nieograniczona liczba stacji, a dwie linie, ta jedna długa ma z 80 km i możemy większość tych punktów takich ważnych zobaczyć. No niestety byliśmy za krótko, żeby pójść chociażby do tego Muzeum Nowoczesności. To nam troszeczkę tak siedzi w kościach, że warto by było, może nie na długo, bo drodzy państwo, nie dysponujemy aż takim budżetem, więc nie moglibyśmy skorzystać w większości tych takich super drogich atrakcji. Natomiast na jakiś weekend może ten Dubaj to też jest ciekawą opcją.
Jeżeli chodzi o metro, dwie rzeczy. Jedna, że jest przedział oddzielny dla kobiet z dziećmi, tak? Mhm. Więc jeżeli kobieta, która podróżuje, nie wiem, sama, bałaby się czy coś, bo rzeczywiście w tych metrach, o ile na ulicach nie ma ludzi, to wszyscy są w metrze, mam wrażenie. I tam często jest właśnie taki bardzo mocny ścisk. Ten przedział dla kobiet, myślę, że to jest super sprawa. Tam jest troszkę luźniej.
No, kto może, ten może, nie?
No dokładnie, kto może, ten może. A druga rzecz, że metro mają też na lotnisku. Tak, że jeżeli chcemy przejść na gate, to nie idziemy po prostu pod gate, tak, tylko wsiadamy w metro, które
takie
nas
wewnętrzne.
Wiezie. Tak, wewnętrzne metro na lotnisku, które oczywiście jest jakby za darmo.
Także, drodzy państwo, Dubaj również polecamy. Bardziej na przesiadkę oczywiście niż jakieś super tam wakacje, aczkolwiek słyszeliśmy od ludzi, którzy na wakacjach tam byli, że no też jest co oglądać, też jest fajnie. Może po prostu to nie jest dla nas, ale jak najbardziej być może dla was ceny też niewysokie. Powiedziałem o tym koszcie transportu. No drodzy państwo, 20 zł, a ile kosztuje bilet dobowy w Olsztynie?
Więcej 15 takie... zł, a ile kilometrów możemy zrobić to?
Nie no, kilometrów to możemy natrzaskać, wiesz, przez 24
godziny. Linia tramwajowa, no nie ma 80.
Jest to troszeczkę troszeczkę co innego, ale poszliśmy też na śniadanie podczas tej naszej pierwszej przesiadki, które kosztowało też chyba jakieś 40 zł, typowo palestyńskie oni. I podejrzewam, że koszt taki porównywalny z tym, co możemy gdzieś tam w jakiejś śniadaniowni w Polsce, tak w Europie zjeść, może bardziej w Polsce. Co troszeczkę mnie osobiście zdziwiło, że no takie miasto luksusu, jednak można w nim też żyć normalnie, co z drugiej strony nie jest aż tak bardzo dziwne, bo no jednak to miasto budują Hindusi, budują generalnie ludzie z zagranicy, w związku z czym no oni też jakoś tam muszą przeżyć, tak?
Tutaj jeszcze taka ciekawostka a propos lotniska w Dubaju, że każdy Europejczyk, bo tutaj jak się okazało, jak wracaliśmy z Azji, tego nie było, jako goście w Dubaju dostaliśmy oprócz pieczątki do paszportu kartę SIM z 10 giga
na dzień.
Tak, ale nadal bardzo miły gest, bardzo, myślę, ułatwiająca rzecz dla turystów, że po prostu na dzień dobry nie musisz szukać, biegać, oj, gdzie załatwić ten internet, tylko dostajesz taki pakiet startowy. Przy czym właśnie mówię, wracając z Filipin, tego już nie było.
Z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że w Dubaju też udało się pojeździć rowerem, tam też jest taki fajny pakiet i rowery są elektryczne. Za dzień chyba około 30 zł za osobę, także no chyba nie jest źle, oczywiście tam przejazdy jakieś 45 minut maksymalnie, ale pamiętajcie o tym naprawdę paskudnym słońcu. No cóż, nie będziemy wam o Dubaju mówić, jeżeli chodzi o atrakcje, bo my je tylko obserwowaliśmy, oczywiście Burj Khalifa, oczywiście wiele innych dziwnie wyglądających budynków, no ale to radzimy zobaczyć, bo to ta architektura taka postmodernistyczna, można powiedzieć.
Ja zawsze powtarzam, że zawsze jesteśmy w stanie znaleźć coś ciekawego w każdym miejscu, to nie ma tak, że gdzieś idziemy i raczej tu nic nie ma. Jest.
Tak jak wspominałem, jest to ostatnia audycja. Słyszymy się dopiero we wrześniu. Pewnie będzie o czym rozmawiać, bo po drodze wyjeżdżamy z Ewą razem zdobywać inflanty. Będzie też wylot na omawianą już przeze mnie Mołdawię, także będzie kilka jeszcze opowieści z podróży, jak i innych tematów o zabarwieniu turystycznym, rekreacyjnym, czasem sportowym. I informacja sprzed 2 dni w promocji linii lotniczej TAP Portugal udało nam się wyczaić dosyć tanie bilety do Brazylii. To w lutym podczas sesji egzaminacyjnej i również podczas karnawału w Rio. Być może jeszcze ta promocja jest, rozejrzyjcie się, można w takiej cenie około 1000 zł polecieć do Brazylii w jedną stronę za osobę. A tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia.